Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się oczywiście na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam. Dziś spotkanie z doktorem Maciejem Lisickim, a będziemy rozmawiać o aktywnych mikrocząstkach. To wyjaśnimy już za chwilę.
Naukąt.
Panie doktorze, powinniśmy zacząć od samego początku, czyli w ogóle od tego, czym jest materia aktywna, bo ona będzie się dzisiaj zapewne przewijać w naszej rozmowie.
Materia aktywna jest wszędzie i ona się przewija na wielu poziomach. To znaczy, myślimy o materii aktywnej jako o układach, które mają wiele elementów składowych i te elementy składowe w jakiś sposób mogą ze sobą oddziaływać, mogą się w szczególności poruszać. Więc te teorie, które tworzymy dla opisania materii aktywnej, możemy stosować zarówno do ptaków na niebie, jak i do bakterii pod mikroskopem, jak i do ruchu drogowego, do ruchu pieszych. No jest bardzo wiele poziomów, na których na różnym poziomie też abstrakcji możemy modelować takie układy.
Czy w takim razie, jeżeli mówimy o tych ptakach i o tych wszystkich rzeczach, które my widzimy, no właśnie gołym okiem, które być może się, znaczy były już zapewne badane, to czy tam jest jakiś, no właśnie, klucz poruszania się? Czy to jest tym elementem zainteresowania?
Każdy układ jest trochę inny i właśnie ten smaczek tkwi w tym, w jaki sposób oddziałują ze sobą elementy układu. Jeżeli mówimy o kluczu ptaków, no to te ptaki oddziałują w taki sposób, że patrzą na to, co robią sąsiedzi i w jaki sposób dostosowują swój ruch do ruchu sąsiadów. Tak poruszają się też ryby w ławicach, że one poruszają się średnio w takim kierunku, jak wszyscy ich sąsiedzi. No ale zupełnie inne reguły gry mają bakterie. W związku z tym szczegóły tego ruchu, czy opisanie tego ruchu zależą od tego, jaki to jest układ i w jaki sposób, co wiemy o tych elementach składowych.
Czy to te właśnie mikroorganizmy były początkiem?
One są inspiracją, na pewno, bo chcemy zrozumieć, w jaki sposób zachodzą procesy biologiczne i bardzo wiele procesów biologicznych ma aspekty, które działają na skali mikro. To mogą być bakterie, to są komórki, to są przepływy wewnątrz żywych organizmów. W pewnym stopniu to się wszystko sprowadza do tego, co się dzieje w mikroskali. A jak już jesteśmy w mikroskali, to reguły gry są uniwersalne. I nakłada je na to wszechobecny płyn. Wszystko, co jest małe w płynie, porusza się według tych reguł właśnie rządzących lepkim mikroświatem. Bo w mikroświecie lepkość jest bardzo ważna.
Po raz kolejny dochodzimy do tego, że biologia spotyka się z fizyką.
No biologia cały czas się spotyka z fizyką, tylko wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach coraz więcej jest badań na granicy dyscyplin, dlatego że biologia wchodzi do fizyki z nowymi pytaniami. Fizycy stosują metody stosowane do innych układów, teraz do opisu układów biologicznych. Jest bardzo wiele ciekawych pytań na przecięciu dziedzin, na które teraz mamy możliwość odpowiadać.
To musimy coś powiedzieć o tych mikropływakach syntetycznych, bo tak chyba powinniśmy je nazwać. Zacznijmy od tego, kiedy w ogóle na łamach historii pojawiło się pierwszy raz takie doniesienia o tym, że no dobrze by było coś takiego skonstruować, to dobre słowo?
Dobrze by było, no oczywiście wizja to rozpalała wyobraźnię już dawno temu. W latach 60. Richard Feynman miał wygłosić wykład na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. To było chyba jeszcze przed tym, jak dostał Nagrodę Nobla. I on wtedy opowiadał o tym, jego wykład miał tytuł, że tam na dole jest mnóstwo miejsca. A miał na myśli to, że w mikroskali jest bardzo wiele rzeczy, o których jeszcze nie pomyśleliśmy i o których na pewno chcielibyśmy myśleć. I jednym z przykładów, który przytaczał, jest no, taka wtedy fantastyczna wizja, że gdybyśmy mieli takiego bardzo małego chirurga, który mógłby wewnątrz człowieka trafić w odpowiednie miejsce, zrobić operację, no i się wycofać, no to byśmy byli w stanie dokładnie to miejsce uleczyć, no i pomóc tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna i przy tym byłoby to mało inwazyjne dla organizmu. No tylko to są wyzwania. Wyzwanie jest takie, jak to zrobić, żeby to było małe, żeby to się poruszało w tym właśnie mikroświecie, gdzie jest ten lepki płyn, który wszystko otacza i jeszcze jak to robić tak, żeby on wykonywał nasze polecenia, czyli żeby się poruszał w sposób kontrolowany. Czyli jak mieć takiego nanorobota. No to było jeszcze zanim ktokolwiek myślał o komputerach, no a już ta wizja nanorobota się pojawiła. No i konsekwentnie przemy do tego celu.
Do rozmowy z doktorem Maciejem Lisickim wracamy już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym Naukoncie moim gościem jest dr Maciej Lisicki, a rozmawiamy o aktywnych mikrocząstkach.
Naukąt!
W takim razie możemy powiedzieć, że z technologicznego punktu widzenia jesteśmy w stanie stworzyć coś tak małego, no właśnie, czysto technologicznie na razie rzecz ujmując, jesteśmy w stanie stworzyć coś tak małego, co byłoby w stanie mieć jakieś, no właśnie, konkretne zadanie?
Jesteśmy coraz bliżej. To jeszcze nie jest etap, który może niektórzy pamiętają z takiego serialu Było sobie życie, że mamy wewnątrz żył takie mikrorobociki, które się poruszają i mają ściśle określone zadania. W tej chwili raczej skupiamy się na tym, żeby przetestować, czy zastanawiamy się, jak wytworzyć takie rzeczy, no i coraz dokładniej kontrolować ich ruch. Więc jesteśmy na etapie, no może nie zupełnie wstępnym, ale z różnych końców próbujemy ten problem atakować. Próbujemy wykorzystywać bakterie, na przykład, żeby zasilały takie mikroskopijne urządzenia. Próbujemy wykorzystywać właśnie takie aktywne mikrocząstki, jakimi my się zajmujemy, żeby w kontrolowany sposób można było nimi poruszać, czy żeby poruszały się tam, gdzie my chcemy. No ale to jeszcze jest daleko od zastosowań takich diagnostycznych i terapeutycznych.
Jeżeli mówimy o tym ruchu, to to już poniekąd nam się udało. Jesteśmy w stanie, znaczy jesteście w stanie kontrolować te mikro, no właśnie, bioorganizmy, tak możemy o nich powiedzieć?
No, one są w pełni nieżywe, więc to może nie są bioorganizmy, ale te nasze cząstki aktywne, takie cząstki aktywne, które się poruszają, zamieniając energię chemiczną otoczenia na ich energię kinetyczną, coś takiego już znamy od kilkudziesięciu lat. Nowość z naszej strony to była propozycja takiej, czy recepta, ta taką cząstkę, która oświetlona światłem o różnych kolorach porusza się w różnych kierunkach. No więc możemy jej powiedzieć, żeby poruszała się do przodu albo do tyłu. I do tego jeszcze wymaga odpowiedniego paliwa, to znaczy wymaga odpowiedniego związku chemicznego wokół siebie. No ale to jest jakiś nowy etap, to jest krok dalej na tej drodze do pełnej kontroli.
Padło w naszej rozmowie gdzieś na samym początku to, że bardzo ważne jest otoczenie.
Otoczenie jest bardzo ważne w mikroświecie przede wszystkim dlatego, że kiedy płyn jest bardzo lepki, to możemy sobie wyobrażać, ja lubię myśleć o tym, jakbyśmy my się czuli zanurzeni w wannie albo w basenie pełnym miodu. Jeżeli poruszamy się, poruszamy ręką w takim basenie, to efekt tego przepływu, który wywołujemy, jest odczuwalny bardzo daleko. W związku z tym w takich układach charakterystyczne są bardzo długozasięgowe oddziaływania, które powodują, że no, jeżeli porusza się taka cząstka aktywna, to wszystkie cząstki wokół ten ruch czują i dostosowują się do niego. W związku z tym takie układy wielu cząstek oddziałują w bardzo skomplikowany sposób i te ich oddziaływania kolektywne no, są często przedmiotem naszego zainteresowania, dlatego że chcemy wiedzieć, jak materia się zachowuje w dużych skupiskach, no jak i staramy się wykorzystać je do czegoś. Staramy się zrozumieć, jak ten proces zachodzi, żeby go wykorzystać.
Powinienem też zapytać, czy mówimy na razie o pojedynczej cząsteczce, czy już o takiej, no właśnie, małej ławicy cząsteczek?
Z takimi układami jest tak, że jak już produkujemy takie małe cząstki, to produkujemy ich dużo, więc możemy patrzeć zarówno na ruch pojedynczych i no tutaj naszym sukcesem jest to, że mamy cząstkę, która porusza się do przodu albo do tyłu, w zależności od tego, jak ją oświetlamy. Ale ciekawe rzeczy dzieją się również, jeżeli mamy całe stada tych cząstek, dlatego że one wtedy potrafią, w zależności znowu od koloru światła, potrafią się przyciągać albo odpychać i widzimy coś takiego jak w przypadku fuzji i rozszczepienia. No oczywiście fuzji i rozszczepienia myślimy o kontekście atomowym, ale tutaj są one dużo większe niż atomy, ale potrafią się zbierać razem, a kiedy zmienimy kolor oświetlenia, gwałtownie od siebie odskakiwać.
Do tej rozmowy we wtorkowym Naukoncie wracamy już za chwilę. Cały czas moim gościem we wtorkowym Naukoncie jest dr Maciej Lisicki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i cały czas poruszamy temat aktywnych mikrocząstek.
Naukont!
Czy jeżeli mówimy o tym, że te cząstki poruszają się pod wpływem światła, są w stanie przemieścić się do przodu i do tyłu, czy w takim razie będą albo już są podejmowane próby, żeby one poruszały się również w innych kierunkach?
Istnieją układy, w których takie cząstki są wprawiane w ruch obrotowy poprzez odpowiednie pokrycie ich powierzchni katalizatorem. Istnieją różne pomysły, w jaki sposób możemy nimi poruszać i no, myślę, że dużo jest jeszcze do zrobienia, bo jeszcze nie do końca wiemy, jak to zrobić, żeby ta cząstka poruszała się dokładnie tam, gdzie chcemy. Poza tym w mikroświecie też czynnikiem, który wszystko komplikuje, są ruchy Browna, czyli termiczne ruchy przypadkowe, które powodują, że ta cząstka jednak nie porusza się dokładnie po linii prostej, ale trochę na boki. Ale nad kontrolą tych zjawisk no, będziemy jeszcze pracować.
No właśnie, miałem zapytać o to, jakie są kolejne kroki. Oczywiście nie pytam o to, co moglibyśmy sobie wymarzyć, że się stanie, ale no właśnie, takie najbliższe, no i tu po raz kolejny musi paść pytanie, czy tygodnie, czy miesiące, czy lata?
Oczywiście tego, najpiękniejsze w nauce jest to, że tego właśnie nie wiadomo. Natomiast dalej badamy te katalityczne mechanizmy poruszania się, również w kontekście nie tylko ruchu cząstek, ale też pokrywania powierzchni substancjami chemicznymi, które powodowałyby mieszanie płynu, czy lokalny ruch płynu. Wiemy, że takie mechanizmy występują w przyrodzie, występują w żywych organizmach, na przykład rzęski w naszych płucach transportują śluz przy pomocy właśnie przepływu wzbudzanego lokalnie na powierzchni, więc są to bardzo inspirujące układy i takimi układami będziemy się zajmować.
Czy jest jakaś już sporządzona lista, no właśnie, prób, które zostaną podjęte?
Ja mam jakiś plan w głowie, ale to nie jest plan 5-letni. Myślę, że dużo też i urok też nauki polega na tym, że dużo pomysłów przychodzi nagle i przychodzi z interakcji z innymi ludźmi, przychodzi z wymiany myśli, więc nie podjąłbym się odpowiedzi na pytanie, co będzie za pół roku. Na pewno to będzie ciekawe, ale jeszcze nie wiem, co to będzie.
Muszę też zapytać o to, jak wygląda grupa naukowców na świecie, która zajmuje się tym zagadnieniem. Czy to jest temat, który jest, no właśnie, bardzo wąski, bardzo wyspecjalizowany, czy to jest jednak taki, no właśnie, temat, który bardzo grzeje fizyków w tym momencie?
Znaczy, to jest tak, materia miękka, to jest taki może szerszy temat, to jest temat, którym zajmuje się bardzo wiele ludzi, dlatego że materia miękka, najprościej mówiąc, to jest wszystko to, czego nie wolno wziąć do samolotu. To są kremy, pasty, żele, zawiesiny, no i w szczególności ciecze. I pracuje nad tym wiele osób nie tylko na poziomie fundamentalnym, tak jak my na Wydziale Fizyki, ale również na poziomie zastosowań przemysłowych i technologicznych, no bo chcemy mieć majonez, który dobrze się smaruje, bo chcemy mieć ketchup, który dobrze wypływa z butelki, chcemy, żeby farba po pomalowaniu ściany nie spływała z niej od razu, więc te wszystkie emulsje, które tam się pojawiają, no trzeba wiedzieć, jak te płyny się poruszają i jak kontrolować ich ruch. Więc ta społeczność jest duża. Natomiast jeśli chodzi o materię aktywną, no to znowu to pewnie to jest kilka tysięcy ludzi na całym świecie, którzy się spotykają na różnego rodzaju konferencjach. No ostatnio niestety nie, ale ostatnio te spotkania odbywają się w sieci, ale spotykamy się, rozmawiamy ze sobą i często z tych rozmów wynikają nowe pomysły.
No tak, powinniśmy też wspomnieć, że te badania, które były przeprowadzone, nie były prowadzone tylko i wyłącznie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale tam były pewne połączenia z innymi uniwersytetami na świecie.
No a nawet nie pewne połączenia, tylko wręcz kluczowa tutaj była silna współpraca trzech instytucji, mianowicie oprócz Wydziału Fizyki pracowali nad tym naukowcy z Wydziału Matematyki Stosowanej i Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Cambridge, gdzie miałem przyjemność spędzić swój staż podoktorski, jak również naukowcy z Politechniki w Zurychu.
No dobrze, panie doktorze, będziemy obserwować to, co się dzieje. Czy my możemy to też zobaczyć?
Jak najbardziej, zapraszam.
No dobrze. Odeślemy w takim razie gdzieś do naszych social mediów, żeby być może rzucić okiem na to, jak to wszystko wygląda. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Do tematów związanych z fizyką wracamy w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.